zarys duchowości XIX wieku. Powróćmy do podjętej 2 tygodnie temu ogólnej charakterystyki duchowości XIX wieku. Wspomniałem o Soborze Watykańskim I, który nie pozostał bez wpływu na duchowość ostatnich dziesięcioleci XIX wieku. Jak mówiłem, w konstytucji Dei Filius tenże sobór jednoznacznie określił kryteria katolickiej doktryny. Natomiast w konstytucji Pastor Eternus orzekł dogmat o nieomylności papieża. W tym dogmacie chodzi o to, że każdy papież, ciesząc się szczególną asystencją Ducha Świętego, kiedy wypowiada się w sposób uroczysty, czyli ex cathedra, w sposób bezbłędny określa to, co się tyczy wiary i moralności. Do dziś ten dogmat wywołuje reakcje sprzeciwu, które wynikają na ogół z niezrozumienia istoty problemu. Należy więc podkreślić, że takie orzeczenia papieskie ex cathedra są bardzo rzadkie, a poza tym dotyczą wyłącznie spraw wiary i zasad postępowania moralnego. Być może podważanie tego dogmatu wiąże się z przejaskrawioną wizją urzędu papieskiego, jaką w pierwszej połowie XIX wieku szerzył nurt zwany ultramontanizmem. Nazwa tego nurtu wywodzi się z Niemiec i łączy w sobie łacińskie słowa ultra montes, to znaczy ponad górami. W tym nurcie chodzi o podporządkowanie spraw kościołów lokalnych władzy zwierzchniej, czyli decyzjom papieża. Głównym teoretykiem ultramontanizmu był Sabałtczyk Józef de Maistre. Zdając sobie sprawę ze spustoszenia duchowo-moralnego, jakie spowodowała rewolucja francuska, de Maistre postulował, aby odbudowę Europy oprzeć na urzędzie papieskim, a więc przywrócić papieżowi najwyższą zwierzchność także w sprawach polityczno-społecznych, tak jak było to w średniowieczu. Te idee wywarły pośredni wpływ na życie duchowe. Otóż centralistyczną wizję Kościoła w duchu wspomnianych idei propagowała rzymska szkoła jezuicka oraz niektóre ośrodki uniwersyteckie, na przykład Wiedeń czy Innsbruck. Z uwagi na prestiż tych ośrodków, ultramontanizm rozszerzył się w całej Europie. Uznanie roli Kościoła katolickiego, a zwłaszcza papiestwa, za zwornik jedności kulturowej Europy znajdowało wyraz m.in. w pielgrzymowaniu do Rzymu, do Ziemi Świętej i innych ważniejszych ośrodków kultu. Niemal wszyscy ważniejsi twórcy tego okresu szukali inspiracji artystycznych w wiecznym mieście, którego historia i klimat nieodłącznie wiążą się z siedzibą papieża jako zwierzchnika Kościoła katolickiego. W eklezjologii, czyli w nauce o Kościele, coraz bardziej podkreślano jego widzialną strukturę, co przekładało się również na praktyki pobożności, w której akcentowano potrzebę manifestowania na zewnątrz swojej wiary. Po Soborze Watykańskim I, a zwłaszcza za pontyfikatu papieża Leona XIII, Stolica Apostolska stała się na nowo prawdziwym centrum Kościoła, wydając szereg instrukcji dla episkopatów poszczególnych narodów, zwiększając rolę nuncjuszy, a nawet bezpośrednio ingerując w sprawy polityczno-społeczne poszczególnych krajów. Kolejny papież, święty Pius X, na początku XX wieku rozciągnął kontrolę Stolicy Apostolskiej na wewnętrzne życie diecezji, zobowiązując biskupów, którzy przybywali do Rzymu z tzw. wizytą ad limina, do składania szczegółowych sprawozdań z tego, co dzieje się w ich diecezjach. Bezpośrednie oddziaływanie Watykanu na życie Kościoła, utrzymane w duchu ultramontanizmu, sprawiało, że duszpasterstwo i duchowość XIX wieku coraz bardziej stawały się eklezjocentryczne. W świadomości wiernych zakorzeniało się więc przekonanie, że tylko posłuszeństwo Kościołowi gwarantuje bezpieczną drogę zbawienia. Na tej bazie w XIX wieku bardzo rozwinęła się praktyka kierownictwa duchowego, do tego stopnia, że korzystanie z tej posługi uważano nie tylko za coś niezbędnego dla bycia dobrym chrześcijaninem, ale wręcz za rzecz nobilitującą społecznie. Zatem do dobrego obyczaju należało przyznawanie się na salonach towarzyskich do korzystania z pomocy kierownika duchowego, którego darzono wielkim autorytetem. Nierzadką była też praktyka składania bezwzględnego ślubu posłuszeństwa wobec ojca duchownego, co z obecnej perspektywy duchowości personalistycznej nie zawsze należałoby oceniać pozytywnie. Przejawem ultramontanizmu w duszpasterstwie XIX wieku było podkreślanie roli proboszcza jako zwornika jedności lokalnej wspólnoty wierzących i zarazem znaku jedności z Kościołem powszechnym. Sprzyjało to wytworzeniu się pasywnego modelu życia parafialnego, w którym proboszcz i wspierający go duszpasterze mieli niemal wyłączną inicjatywę wobec wiernych. Trzeba przyznać, że ten model duszpasterstwa, oparty na schemacie aktywny pasterz, posłuszne owce, jakże daleki od pierwotnej idei wspólnoty wierzących w Jerozolimie czy Antiochii, funkcjonuje do dziś w naszych parafiach. W niejednym bowiem przypadku proboszcz daremnie oczekuje oddolnej inicjatywy wiernych i ich zaangażowania. Zaś w innych parafiach, jeśli ta inicjatywa wiernych pojawia się, to nierzadko polega na podważaniu roli duszpasterzy. Nic więc dziwnego, że i jedni, i drudzy wciąż pozostają wobec siebie nieufni. Przejawem ultramontanizmu, czyli centralistycznej roli Stolicy Apostolskiej, w połowie XIX wieku był również ruch odnowy liturgicznej. Szedł on dwoma torami, benedyktyńskim i ratyzbońskim. Pierwszy, związany z osobą opata Prospera Grangera z odbudowanego opactwa benedyktyńskiego w Solem we Francji, dążył do odnowy liturgii łacińskiej i zbliżenia jej do ludu. Liturgia w języku łacińskim od wieków była w Kościele i wciąż jest nie tylko wyrazem wysmakowanego piękna, ale przede wszystkim znakiem jedności i powszechności Kościoła. I taką rolę chciał jej przywrócić ojciec Grangère. Drugi nurt odnowy liturgii, związany z ośrodkiem w Ratyzbonie, kładł nacisk na odnowę śpiewu gregoriańskiego i w ogóle muzyki kościelnej, dlatego bywa nazywany czasem ruchem cecyliańskim. Ruch liturgiczny cieszył się poparciem papieży Piusa IX i Leona XIII, a zwłaszcza świętego Piusa X, który w bulli pod tytułem Inter Solicitudines określił ścisłe zasady odnowy liturgii w duchu rzymskim. Szybka odnowa liturgii objęła Kościół na całym świecie, przyczyniając się zarazem do większej latynizacji i romanizacji katolicyzmu. Ultramontanizm miał swe odbicie w neoscholastyce, która nawiązywała do średniowiecznej metody uprawiania filozofii zwanej scholastyką. Rzymscy jezuici, nie znajdując w ówczesnych prądach filozofii oświecenia odpowiedniej bazy dla teologii, zwrócili się do sprawdzonej w przeszłości scholastyki, uprawianej m.in. przez świętego Tomasza Zakwinu, doktora Kościoła. Najpierw dzięki oddziaływaniu rzymskiego środowiska, a następnie pod wpływem encykliki Leona XIII pod tytułem Eterni Patris, neoscholastyka szybko przyjęła się w całym Kościele, usuwając w cień inne systemy teologiczne, jak chociażby tzw. szkołę w Tybindze, która czerpiąc z teologii protestanckiej kładła bardziej nacisk na przeżycie i doświadczenie duchowe, aniżeli właściwą dla scholastyki precyzację pojęć. Ta właśnie matematyczna dokładność w uściślaniu pojęć teologicznych kojarzyła się z modnym wówczas scjentyzmem. Chciano bowiem za wszelką cenę teologię uczynić nauką spełniającą kryteria nauk ścisłych. Oparta na neoscholastyce teologia była bardzo dokładna, ale zarazem drobiazgowa i bezduszna, to znaczy przemawiająca bardziej do rozumu, aniżeli do serca. Była bardziej naukowa niż duchowa. Niemniej jednak, ze względu na autorytet papieża została przyjęta w całym Kościele, stając się wyrazem jego centralizacji i unifikacji. Zmiany w uprawianiu filozofii chrześcijańskiej i teologii dokonał dopiero Sobór Watykański II. Ultramontanizm XIX wieku sprzyjał krystalizowaniu się postaw integrystycznych, zwłaszcza wśród hierarchów. Coraz bardziej zaczęto więc utożsamiać Kościół z papieżem i podkreślać jego nadzwyczajny autorytet. Papież i Kościół to jedno. Integryzm, wychodząc z założenia, że Kościół katolicki jest doskonały, uważał, że nie ma potrzeby zmian czy reform. U źródeł takiej koncepcji leżała troska o porządek i dochowanie wierności tradycji. Powodowało to jednak, że Kościół coraz bardziej izolował się od świata, który w tych czasach gwałtownie się zmieniał. To zaś przekładało się na duchowość, którą czasami określa się jako kapliczkową, czyli zamykającą się w sobie, skupioną wyłącznie na własnym doskonaleniu. Nie dostrzegano zatem, że dążenie do świętości nie może być oderwane od spraw doczesnych. Wprost przeciwnie. Wycofywanie się od odpowiedzialności za świat uzasadniano koniecznością dążenia do doskonałości. Dość powszechne było też przekonanie, że aby być dobrym chrześcijaninem, wystarczy nabożnie wysłuchać mszy świętej, uczestniczyć w nabożeństwach, modlić się i praktykować ascezę. Na szczęście nie brakowało wybitnych jednostek, które skutecznie burzyły ten ciasny stereotyp.